たのことを
Widziane z Poznania.
W Poznaniu gorące dyskusje, czy był mobbing w Urzędzie Miasta, czy nie, oraz coraz więcej narzekań na grę piłkarskiej drużyny Lecha. Wczoraj wieczorem w polskich mediach, w Gazecie Wyborczej i we fragmentach wywiadu udzielonego tygodnikowi Wprost swój coming out ogłosił ksiądz Krzysztof Haramsa. Dziś ma to zrobić w Watykanie. Ksiądz Haramsa, urzędnik Kongregacji Nauki Wiary, wcześniej w Tygodniku Powszechnym opublikował tekst Teologia i przemoc, przypadek księdza Oko. Jutro zaś rozpoczyna się w stolicy Piotrowej synod poświęcony rodzinie i seksualności. A na świecie niewątpliwie tematem numer jeden są rosyjskie naloty w Syrii. W naszej dzisiejszej rozmowie nawiążemy do tego nagłego zwrotu w polityce Władimira Putina, co oznacza on dla Zachodu, a w szczególności dla Ukrainy. Nina Nowakowska, witam Państwa. Widziane z Poznania, witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są w Poznaniu profesor Marek Figura z Instytutu Wschodniego UAM oraz Tomek Lisiecki z Polsat News, a Piotr Andrusieczko jest w drodze z Kijowa do Donbasu. Witaj Piotrze. Halo, słyszysz nas?
Tak, ja słyszę.
Dobra, zanim przejdziemy do relacji, bardziej relacji i komentarzy, bardziej ogólnych, do refleksji nad obecną sytuacją międzynarodową, najnowsze wieści z Ukrainy. No Piotrze, o nastrojach w samym Donbasie, rozumiem, na razie jeszcze nie możesz powiedzieć, ale czy w rejonie rzeczywiście w ostatnich tygodniach nieco się uspokoiło?
Ja w zasadzie jestem już na Donbasie, jakby teraz ze Słowiańska do Artyomowska. Tak samo jak wyglądało przez ostatni rok, to znaczy są posterunki, są pewne dokumenty. Natomiast rzeczywiście ten ostatni miesiąc jest miesiącem cichym na wschodzie Ukrainy. Dochodziło do sporadycznej wymiany ognia, ale to była wymiana ognia z broni automatycznej i sporadycznie z granatników i z moździerzy, więc to nie ta skala, która miała miejsce jeszcze parę miesięcy temu. No i teraz mamy sprawę z wycofaniem tej broni o kalibrze do 100 mm. Ja przed chwilą dostałem taką informację z obwodu ługańskiego, że rzeczywiście podobno w Ługańskiej Republice, tak zwanej Ługańskiej Republice Ludowej, zaczęto wycofywać ten sprzęt na 15 kilometrów od linii właśnie zetknięcia. Nie wiem, jak to do końca wygląda tutaj w obwodzie donieckim, bo tutaj w ostatnich dwóch dniach te informacje były sprzeczne. No dzisiaj też miało zacząć wycofywać swój sprzęt Zbrojne Siły Ukrainy, ale o tym tak na pewno się dopiero dowiem dzisiaj wieczorem, jutro. To tyle, jeżeli chodzi o taką bardzo taką bieżącą, skrótową sytuację.
Wczoraj w Paryżu spotkanie w tak zwanym formacie normandzkim. No niestety było tak, że temat Rosji i Syrii podobno w dużym stopniu przyćmił dyskusję o Ukrainie, ale po tych rozmowach zapanował jakby taki delikatny optymizm, tak przynajmniej podaje Reuters, że nawet Poroszenko był w miarę zadowolony. Czy coś na ten temat wiesz od strony nastrojów na Ukrainie? Czy w ogóle tam się śledzi te rozmowy, czy to już w ogóle Ukraińców nie rusza?
No, oczywiście śledzi się te rozmowy i tutaj komentarzy było dużo. Problem polega na tym, że te pierwsze komentarze, które pojawiły się wczoraj, zaraz po rozmowach, no to były takie komentarze bardzo emocjonalne. Tutaj było właśnie, momentami nawet padało, jak to takie w stylu ukraińskim, że słowa o zdradzie, że tak naprawdę właśnie prezydent Poroszenko oddał swoje pozycje ukraińskie. Tak naprawdę pewnie dzisiaj, dopiero jutro będziemy widzieć takie bardziej zdroworozsądkowe komentarze. Ja niestety nie byłem w stanie po drodze przejrzeć tego, co się pisze obecnie jak się to komentuje. Natomiast kwestia zasadnicza jest taka, to znaczy na ile rzeczywiście będzie jakby realizowane to zawieszenie broni. Czy rzeczywiście uda się z tej linii zdecydujecie odciągnąć sprzęt. Czyli tutaj chodzi przede wszystkim o czołgi, właśnie o działa o kalibrze i moździerze o kalibrze do 100 mm. Czy uda się otrzymać ten stan? Później co z wyborami tak naprawdę? Tutaj mamy, ja wczoraj widziałem takie dosyć dziwne komunikaty, jeżeli chodzi właśnie o te wybory, to znaczy z jednej strony, jak ja rozumiem, była taka sugestia, żeby te wybory, które odbędą się w tych republikach, zaakceptować, ale oczywiście później miałyby się odbyć jeszcze wybory według zakonodawstwa ukraińskiego, więc tu jest pewien taki moment, który jest dosyć sprzeczny, jeżeli chodzi o takie no, przekonania jakby wielu ukraińskich ekspertów. No i pytanie jest dalej, czy uda się w ogóle jakby zrealizować kolejne punkty, tych punktów jednak jeszcze jest sporo, punktów właśnie porozumień mińskich, w którym jeden z takich naprzemnych punktów jest to między innymi odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad granicą. To jest jakby oczywiście bardzo daleka. Ja tu jestem bardzo takim umiarkowanym optymistą, czy można powiedzieć, że mamy trochę pesymistą, jeżeli chodzi o to, czy ten konflikt może być w najbliższym czasie jakoś szybko zakończony. Mi się wydaje, że do tego jeszcze jest droga bardzo odległa. Natomiast no, to wydaje mi się takim problemem, to jest to, że ten konflikt rzeczywiście może zostać powieszony na Ukrainie w sensie takim, że będziemy jednak mieli sytuację pewnego zamrożenia. No i to spowoduje, że no, Ukraina będzie obciążona takim terytorium na kształt jakby no właśnie chociażby Naddniestrza w jakiejś takiej przynajmniej formie podobnej, to na pewno no, nie będzie, to na pewno będzie wielkim problemem w tym dla państwa.
Tomek Lisiecki chce zadać pytanie.
Witaj Piotr, ja mam takie pytanie, bo faktycznie takie opinie, jaką przed chwilą ty przedstawiałeś, to ja również słyszałem i po obwodzie ługańskim i donieckim, że stanie się w pewnym momencie tak, że ta sytuacja będzie w zawieszeniu, a ludzie nie będą wiedzieli, gdzie żyją, ale może będą mieli spokój. Natomiast czy to, co teraz dzieje się, czy zaczyna się dziać na wschodzie Ukrainy, w jakikolwiek sposób jest związane z tym, że Federacja Rosyjska zaczyna angażować się w Syrii, bo przypominam sobie taką sytuację, że w momencie, kiedy na Krymie pojawiali się rosyjscy żołnierze, to w wielu sytuacjach byli to czeczeńscy wojownicy, o których teraz się mówi, że oni będą potrzebni w Syrii, więc może jest tak, i czy jest tak, to o to ciebie właśnie pytam, że Federacja Rosyjska będzie w jakiś tam sposób przerzucała swoje siły na zupełnie inny front. No i tam będą ci ludzie potrzebni, dlatego na wschodzie może zapanuje spokój, chociaż niekomfortowy.
Tak, tutaj oczywiście my nie mamy takich stuprocentowych, wiarygodnych informacji, ale rzeczywiście pojawiały się informacje mówiące o tym, że idzie nabór nawet, tak to można określić, na terenach tych dwóch separatystycznych republik. Nabór ochotników do służby, tak to powiedzmy, wojskowej w Syrii. I żeby nastąpiła częściowa rotacja wojsk czy żołnierzy rosyjskich, głównie choć te oficerów, i że część z nich niby to miała być została właśnie odesłana jakby do Syrii. No potwierdzić nie jest w stanie w żaden sposób jakby tych informacji. Ale rzeczywiście ja rozumiem, że właśnie zapewne tacy oficerowie, żołnierze z doświadczeniem bojowym, które nabyli w ostatnim czasie na Donbasie, zapewne jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji działań w Syrii, to znaczy to jest ze strony rosyjskiej, jeżeli Rosja chciałaby jakby wzmocnić swoją obecność, to na pewno będą przydadzą się akurat tam.
Marek Figura.
Witaj Piotrze. Do wyborów samorządowych zostało już bardzo mało czasu. I jak oceniasz, czy są w ogóle jakieś możliwości, żeby tutaj uzyskać jakiś kompromis? No, przypomina się chociażby gwałtowna reakcja ukraińskiej opinii publicznej, zwłaszcza tych kręgów politycznych, na tak zwany plan Morera, który zakładał jakieś szukanie jakiegoś kompromisowego rozwiązania na tych właśnie terytoriach, które nie są faktycznie kontrolowane przez władz kijowskie. Jak myślisz, czy tutaj jest bardzo krótki horyzont czasowy, czy jest w ogóle możliwe, żeby nawet nie mówię, czy w tym terminie no, samych wyborów, tak, to raptem zostało tutaj już przecież no, raptem nieco ponad dwa tygodnie.
Aczkolwiek ja tutaj dodam, podobno wczoraj w Paryżu brano pod uwagę, że termin zostanie przesunięty, ale że w tym roku nie uda się.
No właśnie, bo to jakby oceniam sytuację, czy coś jest, jakby, czy można coś zrobić jeszcze, czy jak to według ciebie było?
To znaczy, to jest tak naprawdę dla mnie największa zagadka, bo ja pamiętam jeszcze taką bardzo ostrą pozycję prezydenta Poroszenki, który stwierdził dosłownie jeszcze dwa tygodnie temu, że tak naprawdę jeżeli na terenach kontrolowanych przez separatystów dojdzie do ich wyborów, to tak naprawdę będzie to oznaczało zerwanie porozumień mińskich. I to była taka bardzo twarda pozycja. No ja rozumiem, że być może wczoraj udało się jakiś kompromis osiągnąć. Ja nie znam niestety żadnych szczegółów. No, z tego co wiem, to tak naprawdę nic nie świadczyło o tym, żeby w ostatnich dniach miało miejsce odwołanie tych wyborów na, czy w zasadzie była mowa o przygotowaniach właśnie do wyborów na tych dwóch republikach. Więc nie wiem, no zakładam, że one się jednak odbędą, bo wszystko przynajmniej na to wskazuje.
Bo jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim jest dla mnie interesująca, bo ja również śledziłem, jak wyglądały do tej pory wybory na Ukrainie i to, co się odbywało na wschodzie, mówię o plebiscytach bardziej niż wyborach. I to tam wyglądało w taki sposób, że oprócz tego, że władze ukraińskie zarzucały, że te wybory są nielegalne, to zwracały uwagę też na to, że strona rosyjska czy strona separatystyczna, organizując tego typu głosowania, nie ma list wyborczych. A przecież wiemy, że mnóstwo, bardzo wiele osób wyjechało stamtąd. Czy to jest możliwa sytuacja, że separatyści mają listy wyborcze, ludzi, którzy powinni głosować? Czy to jest taka sytuacja, że te wybory zostaną potraktowane poważnie, nawet jeśli będą złamaniem porozumień mińskich? Czy to byłoby poważne wydarzenie, czy to byłby w dalszym ciągu plebiscyt?
To jest taki problem, który miał miejsce już w ubiegłym roku. Ja byłem na wyborach w ubiegłym roku w Doniecku. Rzeczywiście tam po pierwsze zmniejszono liczbę komisji wyborczych. Rzeczywiście był problem z listami, ale to, co oni podkreślali, to to, że ludzie, którzy mają doświadczenie w takim procesie wyborczym, oni na miejscu są. I to rzeczywiście, to znaczy faktycznie są ludzie, którzy od wielu lat brali udział w tych pracach komisji wyborczych. Więc taką techniczną obsługę takich wyborów bez problemu można zabezpieczyć. Jest coś takiego jak nawet Centralna Komisja Wyborcza w Doniecku Republice Ludowej. Natomiast to jest też takie pytanie, które ja nie znam do końca odpowiedzi, na ile te listy są właśnie wyczerpujące, jak można je teraz w ogóle konstruować, jakby no z tą całą świadomością tego, że właśnie jak duża liczba osób jechała z tego terytorium.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, tak patrząc takimi kategoriami porządku administracyjnego, który też jest ważny w tej sytuacji, no i o czym świadczy. Byliśmy jakiś czas temu, ponad rok temu razem w takiej miejscowości Gorliwka, to jest 300-tysięczne miasto, to mówię do naszych słuchaczy, które jest położone 80 kilometrów od Doniecka i razem obserwowaliśmy, jak tam separatyści przy wsparciu Rosjan przejmują władzę w lokalnej administracji. Czy gdybyśmy wzięli tą miejscowość za przykład, to tam są takie sytuacje, że w administracji panuje chaos? Czy tam jest tak, że przy wsparciu Federacji Rosyjskiej ta administracja powoli zaczyna działać w sposób profesjonalny i daje ludziom taki sygnał, że jest, no jest porządek, taki czy inny, ale porządek.
A ja tutaj dodam, Piotr, otóż portal Kresy24 chyba podał taką informację, że właściwie z Gorliwki wycofali, to znaczy rządy nie sprawują już separatyści, tylko w sposób jawny przejęły te rządy siły rosyjskie, że w zasadzie Gorliwka została podporządkowana obwodowi rostowskiemu. Słyszałeś coś o tym?
Ja to czytałem, znaczy wydaje mi się to trochę taką informacją fajkową, znaczy ja za bardzo nie rozumiem tego samej tej kwestii podporządkowania. Więc do tego, że chodzi o kwestię, no bo czego akurat, no Gorliwka jest dosyć daleko jednak od granicy. Natomiast to był problematyczne miasto, to znaczy tam rzeczywiście w ostatnim roku miały miejsce częste zmiany, przemiana stanowiska mera i wicemera. I ja myślę, że w każdej zresztą z tych miejscowości jest swoja specyfika tak naprawdę na tych terenach właśnie kontrolowanych przez separatystów. Więc tutaj trudno mówić o takiej jakby monolicie tej władzy w Donieckiej czy Bugańskiej Republice Ludowej. Chociaż wydaje mi się, że na przykład w Bugańskiej Republice Ludowej w ostatnim czasie rzeczywiście jakby nastąpiła taka pewna centralizacja i to zresztą było widoczne chociażby w usuwaniu niezbyt jakby powiedzmy takich kontrowersyjnych postaci wśród bojowników, no, których po prostu zlikwidowano. Natomiast Trudno mi tak naprawdę ocenić, czy rzeczywiście Rosjanie teraz w pełni jakby kontrolują tutaj Gorłówkę. Na pewno Rosjanie od samego początku są obecni wszędzie, jakby tak mi się wydaje, przynajmniej we wszystkich tych strukturach władzy. Trzymają swoich po prostu ludzi, tak samo jak byli obecni w tych wszystkich strukturach bojowych obydwu republik.
Piotr, ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące jakby sytuacji prawnej. No, zakładając, że te siły tak zwanych separatystów no, w jakiś sposób opierają swoje działanie nie tylko na faktach dokonanych, ale także na różnych aktach prawnych, no, to jak rozwiązano właśnie te kwestie tych, że wybory przecież już tam były no, w formie takiej, jakiej już wspominaliśmy. I co, kadencja oficjalnie tych organów została skrócona, czy w jaki sposób to zostało rozwiązane?
Znaczy, te wybory na terenie tych dwóch republik, tak? Które się odbyły rok temu. Znaczy tutaj, jak ja rozumiem, teraz chodzi o wybory takie właśnie, jakby te wybory, taką kalkę jakby z tych wyborów ukraińskich. Czy chodzi o wybory miejscowe, samorządowe.
Czyli
wtedy to były wybory jednak liderów i do parlamentów obu tych
republik. Czyli te parlamenty, jak rozumiem, nadal będą działać, tak? Te, które wyłonione były rok temu, tak? Bo myślę, że to tutaj też jest taka sytuacja dość niejasna, no bo jeszcze proszę jakby powiązanie tego z tym, co stało się, albo nie do końca się stało w parlamencie w Kijowie. Wiemy, że tam była próba, tak? Prowadzenia pewnych zapisów dotyczących no, jakichś przejściowych uprawnień autonomicznych dla tych obszarów niekontrolowanych, no, co zostało też odłożone do końca roku. No i właśnie to wszystko według ciebie. Czy można znaleźć tutaj jakąś wspólną płaszczyznę? Bo widzimy, że to się raczej komplikuje pod względem takim prawno-administracyjnym niż rozwiązuje.
Tak, znaczy mi się wydaje, że naprawdę to jest rzeczywiście, tak jak mówisz, bardzo trudne. Dlatego ja sobie w ogóle nie wyobrażam póki co jakby wypełnienie tych wszystkich właśnie punktów porozumień mińskich. A to też jakby dotyczy właśnie tego, kto między nimi, kto ma sprawować władzę w tych republikach, jakie będą wzajemne relacje. No, ja myślę, że to będzie niestety taki wariant póki co pewnego zawieszenia i rzeczywiście, który będzie chyba no, złym wariantem tak naprawdę, będzie na pewno też złym wariantem dla ludzi. No bo ja teraz właśnie tutaj jestem w Artyomowce, gdzie to jest taki punkt przed Gorłówką, o której mówiliśmy i mam nadzieję, że jutro pewnie też zobaczę to, co się dzieje na tych punktach, na tych przejściach między właśnie terenami kontrolowanymi przez Ukraińców i terenami kontrolowanymi przez separatystów. Bo tu, no, samo to poruszanie się na dzień dzisiejszy pomiędzy oboma tymi właśnie terytoriami jest bardzo skomplikowane. Nie ma żadnych już połączeń takich bezpośrednich, więc ludzie po prostu dojeżdżając do ostatniego blokpostu, do ostatniego posterunku po stronie ukraińskiej muszą wyjść albo iść pieszo do kolei, no do pierwszego tego posterunku po stronie separatystycznej, albo ewentualnie czekać na taki wewnętrzny autobus, który kursuje. To są oczywiście ogromne utrudnienia i tu się pojawia tak chyba ta kwestia taka humanitarna, która jest, no, która będzie znowu pewnie problemem, zważywszy, że zbliża się znowu zima.
Piotr, ja wiem, że ty nie będziesz mógł dłużej zostać z nami, ale mam jeszcze trzy pytania, na które bardzo proszę, chociaż o każdym z nich można by mówić bardzo długo. Proszę o możliwie krótką odpowiedź. Czy trwa jeszcze blokada Krymu?
Tak, blokada Krymu, ona jest blokadą bezterminową. Tydzień temu zostały zablokowane, również postawione takie betonowe blokady na torach kolejowych, chociaż tak naprawdę ten ruch kolejowy od grudnia nie funkcjonował. Znaczy ja tutaj mówię o tych państwowych kolejach ukraińskich, natomiast po stronie tej, na Krymie, czyli na terytorium kontrolowanym przez Rosjan, znajdują się zakłady jednego z takich bardzo ważnych oligarchów ukraińskich, Dmytro Firtasza. I podobno do tych zakładów surowiec cały czas jego własnymi wagonami właśnie trafiał. Więc zablokowano również te tory, więc ta blokada cały czas trwa. Ja myślę, o skutkach tej blokady będzie można mówić dopiero gdzieś za 2-3-4 tygodnie.
Drugie pytanie. Byłeś w Mariupolu. Czytaliśmy twoją relację z Mariupola. No, dziękujemy, że wspomniałeś o Poznaniu i że przyjmie te 10 rodzin do końca roku z Mariupola, ale mnie brakuje jednej zupełnie podstawowej informacji. Jakiego typu to jest Polonia? Innymi słowy, kiedy ci Polacy znaleźli się w Mariupolu i jaki mają status tam?
Tak, to są ludzie, no, którzy, jak ja rozumiem, że te korzenie ich tam historyczne sięgają jeszcze czasów przedrewolucyjnych i oczywiście XIX wieku, czyli zesłań też Polaków. Ja tutaj nie jestem w stanie jakby prześledzić losów, nie byłem w stanie prześledzić losów każdej z tych rodzin, ale to jest taka sytuacja, jaka ma miejsce, no, w większości przypadków z ludźmi polskiego pochodzenia, którzy się znaleźli na terenie...
Trochę tak jak w Kazachstanie?
Tak. Ja myślę, że tutaj to jest to. Ja spotkałem się tak naprawdę z ludźmi o korzeniach polskich na całym tym obszarze, na tej wschodniej Ukrainie bardzo często. Tutaj każdy oczywiście przypadek jest indywidualny. Natomiast no, tam w większości to są ludzie, którzy już wcześniej posiadali kartę Polaka. To jest też ważne, bo oni nie, jakby nie nabywali jej w ostatnim czasie, bo konsul z Charkowa mówił mi, że podczas tej ostatniej wizyty z ambasadorem ponad tydzień temu to tylko 11 wniosków zostało złożonych. To ostatnie osoby, które takich kart nie miały. Więc to są osoby, które działały w Stowarzyszeniu Polsko-Ukraińskim, no czyli takie, które no, rzeczywiście porwały się jakby do tej polskości.
No i pytanie, na którą no, niestety z twojej strony tylko możemy liczyć na odpowiedź tak lub nie. Czy na Ukrainie panuje przekonanie, że w obliczu tego, co się dzieje między Rosją a Syrią, Ukraina może zostać sprzedana? Innymi słowy, że Zachód może na przykład odpuścić sankcje, to znaczy nie nalegać na przedłużenie tych sankcji. Czy jest takie przekonanie, że Ukraina może zostać sprzedana?
To nie jest może przekonanie, ale to jest obawa. To znaczy, to może być rzeczywiście jakby no wielu Ukraińców i też część ekspertów i dziennikarzy o tym, że właśnie jakby no ten kompromis między Zachodem i Rosją w związku z Syrią jakby może doprowadzić do tego, że właśnie no Ukraina stanie się ofiarą. Z drugiej strony ja spotkałem się z całą taką rzeszą ekspertów ukraińskich, którzy tłumaczyli, że jednak to nie jest takie proste i że tutaj nikt Ukrainy tak naprawdę, że Zachód nie ma zamiaru jednak Ukrainy oddać, a przede wszystkim tutaj jednak on cały czas patrzy się na Stany Zjednoczone, że mało kto po prostu ufa Rosji i nawet jeżeli będzie to chodziło do jakichś kompromisów, to raczej nie ceną jakby no samej Ukrainy, ale oczywiście no tak naprawdę to trzeba zapewne pytać i Władimira Putina i przywódców świata zachodniego.
Jeżeli ktoś wierzy, że Władimir Putin daje uczciwe odpowiedzi, to był Piotr Andrusieczko z Artiomowska w Donbasie. Widziane z Poznania. No i oczywiście nawiązujemy do ostatniego punktu naszej rozmowy z Piotrem Andrusieczko. Wydaje mi się, że najtrudniejsze dzisiaj pytanie to właśnie, czy Zachód, kolokwialnie mówiąc, kupi narrację Putina, że tylko w koalicji z nim i z Basharem al-Assadem można pokonać państwo islamskie. Czy powinniśmy w tę narrację uwierzyć? No i jeśli do tego dojdzie, czy odbędzie się to kosztem Ukrainy, panie profesorze? Zwracam się do Marka Figury.
Ja myślę, że dzisiaj chyba trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki jednoznaczny sposób, bo niewątpliwie dużo się ostatnio dzieje na tym kierunku syryjskim, ale ja zwróciłbym na jedną uwagę, co też podkreślają niektórzy z analityków, że ta otwarta interwencja rosyjska w Syrii komplikuje relacje z Francją. Francja, która do tej pory zajmowała takie dość strzemięźliwe stanowisko, jeśli chodzi o krytykowanie Rosji i w tych rozmowach, w tym formacie normandzkim, no, Rosjanie liczyli na przynajmniej jakąś taką życzliwą neutralność francuską. Teraz wyraźnie chyba widać, że usztywniła stanowisko wobec Rosji, ale głównie w związku z Syrią właśnie, bo pamiętajmy, że interesy francuskie w Syrii są no, bardzo
silne. No, ale z kolei w Niemczech troszeczkę wahadło zaczęło się przychylać w drugą stronę, no, chyba że źle to interpretuje.
Nie, ja myślę, że w Niemczech może tak, ale to też zależy jeszcze od środowiska i zależy chyba od tego, co będzie działo się w tych najbliższych dniach i tygodniach. Dlatego, że hasło walki z terroryzmem jest bardzo pojemne i tutaj Rosjanie to już dawno udowadniali, że rozumieją to na swój sposób, tak? To znaczy walczą ze wszystkimi tutaj swoimi przeciwnikami, przyszywając im łatkę terroryzmu. Zresztą nie tylko oni tak robią. Trzeba powiedzieć tutaj też uczciwie.
Timothy Snyder na przykład uważa, i nie tylko on, kilku komentatorów zachodnich, że dla Rosji nie ma różnicy pomiędzy państwem islamskim, pomiędzy tymi rebeliantami, którzy są przeciwko Asadowi i rebeliantami czy protestującymi na Majdanie w Kijowie.
No to oczywiście to jest takie bardzo duże uproszczenie, ale w samej Syrii naprawdę nie jest łatwo też przeprowadzić taką jakby sztywną granicę pomiędzy islamistami, bo jak wiemy, opozycja w Syrii wobec Asada składa się głównie z islamistów, jeśli pominiemy Kurdów. No i są co najwyżej niektórzy nazywani umiarkowanymi islamistami.
No właśnie, takimi, których na przykład popierają Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
No właśnie, ale bardzo często często też te formacje szkolone przez Amerykanów, no, bardzo łatwo przechodzą na stronę tych radykalnych islamistów. Więc tu sytuacja syryjska jest, no, bardzo skomplikowana. Myślę, że pan redaktor tutaj się niecierpliwy, żeby coś powiedzieć, bo spędził tam trochę czasu i tutaj na pewno jest w stanie dużo więcej dodać, bo ta sytuacja chyba jest tak po prostu już tak zaogniona i jest tutaj tak wielu graczy, nie tylko wewnątrz Syrii, ale także i na zewnątrz tego kraju i tyle tutaj jest splecionych interesów, że rozwikłać to w krótkim czasie będzie bardzo trudno i ta akcja rosyjska może z jednej strony jawić się jako taki krok Rosji, który miał wzmocnić jej pozycję, ale może też równie prawdopodobnie albo nawet bardziej zrealizować się przeciwny scenariusz, że Rosja zostanie tam jakby uwikłana.
Tak jak w Afganistanie.
Tak, że wejdzie po prostu w tą sytuację syryjską i po prostu zamiast jakby zyskać, może zacząć płacić za to tutaj dużą cenę. No, to dopiero jakby czas rozstrzygnie. Jestem tutaj ciekawy opinii pana redaktora.
Myślę, że zbliża się koniec roku i o ile dobrze kojarzy, to tygodnik Time co roku przyznaje tytuł Człowieka Roku. I tam panuje taka zasada, że to nie chodzi o to, czy ktoś był dobry, czy był zły, bo również Człowiekiem Roku został Hitler kiedyś, ale chodzi o człowieka, który miał największe wpływy na losy świata w tym konkretnym roku. Ja myślę, że oprócz tego, że Władimir Putin zostanie tym Człowiekiem Roku, to jeszcze dostanie tytuł Stratega Roku. Bo ja tę sytuację obserwuję w taki sposób, że z jednej strony, patrząc na to, że Rosja dokonała w ciągu ostatnich dni 20 nalotów na Syrię, i tylko 9 było wymierzonych w pozycję państwa islamskiego, a reszta to były naloty na opozycję prezydenta Asada, którą przecież finansują Stany Zjednoczone między innymi, to z jednej strony możemy mieć takie wrażenie, że to, co robi Rosja, Federacja Rosyjska w Syrii, to jest taka, że poszli trochę na rozróbę. Grunt, żeby coś zrobić, ale chodzi o to, żeby zaistnieć, ale z drugiej strony to jest świetna strategia, bo tak, z jednej strony Rosja ma kłopot z Ukrainą, gdzie nie za bardzo wie, co zrobić, nie za bardzo to się wszystko zbliża do końca, a wysyłając swoich żołnierzy na kolejny front, pokazuje, że cały czas się dzieje i stwarza może wycofać się z Ukrainy. Ale z drugiej strony do tego wszystkiego, ja mam wrażenie, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, to o ile w przypadku wojny w Afganistanie, bo wiemy przecież, że próbowali tam Amerykanie, próbowali tam Rosjanie, nikomu tam nie wyszło, to wtedy chodziło o zdobywanie wpływów na świecie. To tutaj jeszcze Putin zyskuje coś takiego, że oprócz tego, że pokazuje światu, że słaba jest władza Wielkiej Brytanii, słaba jest władza we Francji, słaba jest władza w tym przypadku też trochę w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, a ja jestem przywódcą i ja potrafię coś zrobić i ja się nie boję, przeciwko Cameronowi głosował jego parlament i w 2013 nie pozwolił na naloty na Syrię, a Putin poprosił o zgodę, dostał tą zgodę i to zrobił.
Jednomyślną,
to jest bardzo ważne, to oprócz tego wszystkiego...
Godzinę przed nalotami, zdaje się.
To oprócz tego wszystkiego w Rosji panuje recesja, Rosja ma kłopoty gospodarcze i Putin pokazuje swoim obywatelom, że jednak za coś warto płacić tą cenę, bo jesteśmy najważniejsi na świecie.
Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaciekawił taki podział w tak zwanej opinii publicznej, bo z jednej strony mamy nurt pragmatyczny w cudzysłowie, to znaczy dla celu nadrzędnego, czyli zwalczenia państwa islamskiego, powinniśmy czasowo zaakceptować koncepcję Putina, czyli stanąć po stronie Bashara al-Assada. I bardzo dziwne, że po tej stronie, oprócz tak zwanych papuczników Putina, lokują się bardzo, bardzo różne organizacje. Na przykład przeczytałam taki tekst napisany, przynajmniej podpisany przez Anonymous. Nie wiem, czy państwo pamiętają, kto to byli Anonymous. To byli ci, którzy rzekomo wywalczyli większą wolność w internecie, organizując oddolny ruch przeciwko ACTA. I ci ludzie dosłownie powtarzają, jeżeli to oczywiście nie jest jak jakiś fake, jak to się mówi po polsku, powtarzają wszystkie argumenty Putina, że nie będzie innej możliwości, żeby zwalczyć państwo islamskie, jak stanąć po stronie dyktatora, czyli po stronie Asada. Ale z drugiej strony są, myślę, że przynajmniej no, w tych komentarzach, które ja czytuję, jest przewaga, że Putinowi no, tak naprawdę nie zależy na zwalczeniu państwa islamskiego, jeżeli to zależy mu na umocnieniu reżimu Asada, bo tam będzie miał w dalszym ciągu właściwie jedyne takie pole manewru wpływów na Bliskim Wschodzie, że zależy mu o tym wszystkim, o czym mówił Tomek Lisiecki, to znaczy na odwróceniu uwagi obywateli rosyjskich od tego, co się dzieje samej Rosji, także od tego, co dzieje się na Ukrainie. Podobno w telewizjach rosyjskich w tej chwili no, temat ukraiński zniknął.
Do tego jest wszystkiego seria. Dochodzi jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, że dlaczego Rosjanie tak jednogłośnie, nie mówię tylko o klasie politycznej, ale o mieszkańcach Federacji Rosyjskiej, popierają to, co Putin chce zrobić, albo to, co zaczął robić na terenie Syrii. Dlatego, że wszyscy doskonale wiedzą, że tam przede wszystkim nie będą jeździli rosyjscy żołnierze i tam nie będą ginęli synowie rosyjskich matek, które potem protestują, że ich dzieci walczą nie na ich wojnie. Tam pojadą żołnierze Ramzana Kadyrowa, czyli władcy Czeczenii. Pojadą tam między innymi dlatego, że Rosja sfinansowała odbudowę Czeczenii, która stała się z jednej strony terenem dosyć niezależnym, ale jednak podległym Rosji, bo dostali mnóstwo pieniędzy, a z drugiej strony tam pojadą właśnie muzułmańscy żołnierze, którzy będą chcieli walczyć z muzułmańskimi wojownikami, bojownikami, terrorystami.
I także wśród tych muzułmańskich terrorystów, czy terrorystów w cudzysłowie, walczących po stronie ogólnie państwa islamskiego czy islamu, jest także wielu bardzo Czeczenów, tych Czeczenów, którzy nie podporządkowali się obecnej władzy w Czeczenii i którzy no, są albo uczestnikami, albo spadkobiercami.
W mniejszej skali to było także na Ukrainie, tak?
Tak.
Też spotykaliśmy Czeczenów po obydwu stronach frontu,
no więc
oczywiście.
Właśnie.
Ja powiem, no to jest oczywiście jakaś część tej złożonej sytuacji, bo z drugiej strony większość społeczeństwa rosyjskiego niechętnie odnosiła się do nowej wojny. Oczywiście elity i media, które tutaj są opanowane, związane z tą opcją proputinowską, są w stanie tych ludzi przekonać, że warto na przykład walczyć z terrorystami nie u siebie, tylko poza swoimi granicami, bo pamiętajmy, że
to jest argument Putina.
Że w Rosji no jednak po tych doświadczeniach przed kilku laty, po zamachach terrorystycznych, także w metrze, w teatrze w Moskwie, także na budynki mieszkalne, no ten argument może być istotny. Poza tym też pojawia się taki argument, że dobrze by było, gdyby ci bojownicy, którzy z Rosji, nie tylko z Czeczenii, ale z innych tych terenów zamieszkiwanych przez muzułmanów, pojechali na dżihad.
Przyłączyli się do państwa islamskiego.
Dobrze by było, żeby nie wrócili jednak, żeby zginęli
tak.
Tam w czasie tych walk. I tu jest jeszcze jedna kwestia, która też jednak jest taka dosyć skomplikowana pod względem ewentualnych korzyści i tutaj jakichś kłopotów dla Rosji. Mam na myśli tutaj włączenie do tej akcji Iranu i Hezbollahu, bo wydaje mi się, że to dopiero mogłoby przechylić szale walk, gdyby tam pojawiły się dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy żołnierzy. I to nie sądzę, że to byli w tej liczbie żołnierze rosyjscy, tylko raczej chodziłoby o żołnierzy irańskich, ale to jest gra bardzo trudna. Niedawno przecież były kontakty na wysokim szczeblu saudyjsko-rosyjskie i turecko-rosyjskie i wydaje się, że ci partnerzy Rosji oczekiwali czegoś innego i są teraz wyraźnie zaniepokojeni. Tutaj kłania się oczywiście kwestia turecka. Ja tylko sygnalizuję, że za chwilę w Turcji będą wybory parlamentarne i tam też ta kwestia syryjska, jak Turcja ma się zachować wobec Syrii, ale nie tylko samej Syrii, ale i Kurdów, którzy zamieszkują także i Syrię, ale głównie jednak Turcję, powoduje tutaj, no właśnie, takie skomplikowanie tej sytuacji, że
tak
to
jest.
Przypomina jakiś węzeł gordyjski, bo trzeba też pamiętać, że przy całym krwawym i złowieszczym charakterze reżimu Asada, to miejscowi chrześcijanie, czy też alawici, no i druzowie w dużej mierze nadal go popierają, bo nie widzą tutaj jakby alternatywy, bo obawiają się, że zwycięstwo sunnitów, zwłaszcza w tej wersji radykalnej, spowoduje kolejną rzeź albo konieczność przymusowej konwersji.
Aczkolwiek muszę powiedzieć, że mnie bardzo niepokoi no jakby niemoc komentatorów, bo chyba tak to trzeba nazwać, bo są tacy, którzy twierdzą, że od bomb Asada zginęło więcej ludzi w Syrii niż od akcji islamistów z Państwa Islamskiego.
Stało się tak między innymi dlatego, że bojownicy Państwa Islamskiego nie zdążyli jeszcze wyszkolić swojej armii i wykorzystywać tego całego sprzętu, który mają. A mają na przykład samoloty F-16, które przejęli na terenie Iraku, ale nie potrafią ich obsługiwać. To dosyć jest powszechnie znana wiadomość, ale to chyba tylko chwila, moment, aż będą mieli również takich fachowców i będą mogli z tego korzystać. Natomiast ja bym jeszcze jedną rzecz dołożył do tego, o czym mówił pan profesor. Na chwilę się zatrzymał przy tych kontaktach rosyjsko-tureckich. Tutaj dosyć ciekawe jest też to, że Putin wykonał takie zagranie, którym z jednej strony zdobywa popularność w pewien sposób na Zachodzie, bo przyłączył się do krucjaty przeciwko Państwu Islamskiemu, ale z drugiej strony świetnie współpracuje z Turcją i na przykład pokazuje, że warto zacieśniać kontakty gospodarcze między Rosją a Turcją, bo uderza też w Kurdów, z którymi walczy Turcja. Rosja, Federacja Rosyjska ma teraz do zrobienia gigantyczny interes z Turcją, a mianowicie to jest budowa mostu, który ma połączyć Krym z terenem Federacji Rosyjskiej. To są miliardy dolarów. Na tym wszystkim też zależy i dlatego powiedziałem, że Putinowi może zostać przyznany tytuł Człowieka Roku, bo ten facet układa niesamowicie klocki po prostu i nawet jeśli, tak jak mówiłem na początku, wygląda na tak zwaną grandę, czyli wrzućmy bombę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, to jednak wyłania się z tego dla mnie jakiś plan. Ja się tego planu boję, ale obserwuję go z zaciekawieniem.
Co jest bardzo charakterystyczne, jeżeli przyjmiemy za datę początkową tego, co nazwałam nagłym zwrotem w polityce międzynarodowej Władimira Putina, chociaż tak bardzo nagły ten zwrot nie był, ale jeżeli przyjmiemy za datę początkową przemówienia w ONZ-cie, to zwolennicy, mówię o komentatorach, i jednej, i drugiej strony, to znaczy i tej strony, która stawia na pragmatyzm tak zwany, i tej, która stawia sobie za główny cel demaskowanie prawdziwych intencji Putina, zwolennicy tych obydwu stron przyznają, że na forum ONZ to Putin błyszczał, a Obama wypadł jednak na tym tle dosyć niejako. Widziane z Poznania, no jakby podsumowanie zagrożenia, a może nadzieja związane z obecną sytuacją, zanim oddam Tomku tobie głos, to powiem, bo wśród tych zagrożeń gdzieś tam no nawet są artykułowane sprawa ewentualnego wybuchu no, wojny globalnej. Co by się stało na przykład, jeżeli samoloty rosyjskie i amerykańskie starły się ze sobą nad Syrią? Czyli zagrożenia, czy są jakieś nadzieje?
Znaczy ja widzę dwa takie zagrożenia. Jedno jest takim zagrożeniem, które się może przekładać na realną sytuację na świecie, a drugie jest takim bardziej dla mnie zagrożeniem, które postrzegam w kategoriach intelektualnych. To pierwsze to jest takie, że sytuacja, która teraz trwa w Syrii, powoduje, że coraz więcej osób, takich, dla których oczywiste jest to, że każdy dyktator, niezależnie prawicowy, lewicowy, religijny czy świecki, jest złym człowiekiem i najczęściej jest mordercą. I do tej pory, no prawie zawsze było jednak tak, że mówiliśmy, że dla takich ludzi nie powinno być miejsca na świecie i oni nie powinni zarządzać państwami, bo krzywdzą ludzi. To jednak ta sytuacja w Syrii pokazuje, że coraz więcej ludzi mówi, że gdybyśmy nie obalali Mubaraka w Egipcie, to mielibyśmy święty spokój i moglibyśmy jeździć na wakacje i zająć się robieniem interesów. Gdybyśmy nie obalali Kaddafiego, to mielibyśmy spokój w Libii i w dalszym ciągu moglibyśmy robić interesy. Gdybyśmy nie wspierali tego, co się dzieje w Syrii, a wspierali Bashara al-Assada, tak jak był wspierany jego ojciec wcześniej, to mimo tego, że czasem byśmy się źle poczuli, bo giną ludzie, to jednak mielibyśmy święty spokój. To jest dla mnie największe zagrożenie, że powoli komentarz do tej całej sytuacji jest taki, że nie da się zrobić tak, żebyśmy byli szczęśliwi, bezpieczni i moralnie czuli się dobrze, tylko że musimy dokonywać jakichś moralnych wyborów. A takie drugie zagrożenie jest takie, że my się możemy oburzać na to, co robi Federacja Rosyjska i obserwować z niepokojem to, że przerzucają swoje siły ze wschodu Ukrainy do Syrii, ale prawda jest taka, że od kilkudziesięciu lat dokładnie to samo robią Amerykanie. Amerykanie nie powodują sytuacji, w której amerykańscy żołnierze wracają z frontów, tylko otwierają nowe fronty, bo to są pieniądze, bo to są zlecenia dla korporacji i to jest w dalszym ciągu zarządzanie sytuacją na świecie, która niekoniecznie bezpośrednio zawsze tych państw dotyczy, tylko jest narzędziem zdobywania wpływów i władzy. Więc nic nie wskazuje na to, żeby się miało to uspokoić.
Nadzieje jakieś?
Ja ich na razie nie widzę.
Panie profesorze.
No właśnie, no, wydaje mi się, że takie trzeźwe i bardzo takie realistyczne spojrzenie musi się kłócić z taką bardzo etyczną, czy też romantyczną wizją świata, bo pamiętajmy przecież, że w Egipcie teraz też nie panuje żadna demokracja, tak? U władzy jest dyktator. Dyktator, który rządzi przy pomocy wojska, nie cofając się przed drakońskimi krokami. Mam na myśli tutaj generała Sisiego, tak? Który przejął władzę i obalając demokratycznie wybranego prezydenta z Bractwa Muzułmańskiego. I w wielu sytuacjach jest tak, że tutaj zwracamy uwagę na tych krwawych dyktatorów, gdy oni nie są w naszym obozie. Także Arabia Saudyjska. System rządów w Arabii Saudyjskiej jest daleki od standardów demokracji. Już nie mówię o innych pomniejszych krajach, tych emiratach naftowych, gdzie naprawdę na masową skalę łamane są prawa człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o pracujących tam imigrantów. I jeszcze jest jedna taka rzecz, bo do pewnego czasu o tych kwestiach mogliśmy trochę mówić z pewnego oddalenia, z dystansu, bardziej traktując to jako takie rozmowy nieco teoretyczne. Wydaje się, że teraz już tego nie możemy robić, bowiem konflikt na Ukrainie już spowodował, że także nawet na ulicach Poznania ja coraz częściej słyszę język ukraiński bądź rosyjski, że Ukraińcy są obecni w Polsce, a przyjeżdżają tutaj nie dlatego, że tak im się Polska podoba, tylko dlatego, że tak na Ukrainie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna w wyniku tych wszystkich wydarzeń i także tego konfliktu, który nadal tam podtrzymuje Rosja. Podobnie może się lada chwila stać także z obecnością Syryjczyków, którzy co prawda nie pojawili się u nas, jeśli chodzi o rzeczywistość, ale w imaginacji, w dyskusjach już się pojawili i odgrywają tutaj dużą rolę w obecnej kampanii chociażby politycznej do wyborów sejmowych. I rozpalają dyskusje, czasami także emocje i tak dalej. Więc my musimy też w tym jakoś tutaj odnaleźć. I wybory są bardzo trudne, dlatego że często to nie jest taki wybór między dobrym a złym, tylko wybieramy jakieś zło. Tylko pytanie, czy potrafimy wybrać to mniejsze zło, a nie postawić na większe.
Bo my trochę rozmawiamy też o takiej sytuacji, że tak mi się wydaje, że tak będzie, że ponieważ prawie połowa Polaków jest przeciwna temu, żebyśmy przyjmowali uchodźców, no to może być przecież tak, że taki człowiek jak Putin będzie miał coraz więcej zwolenników w Polsce, bo jeśli ten facet będzie chciał tam zrobić porządek, to oni nie będą musieli wyjeżdżać i chcieli przyjeżdżać do nas.
Putin nie był Rosjaninem, to myślę, że już w tej chwili miałby ogromne poparcie w Polsce.
Ja mam w związku z tym jeszcze dwa konkretne pytania. Musimy zmierzać ku końcowi, bo Putin oczywiście, podając motywy swojej akcji, jednym z tych motywów uczynił zmniejszenie napływu uchodźców do Europy.
Które w żaden sposób nie dotyczą Rosji.
Ale oczywiście są tacy, którzy twierdzą, stawiają tezę przeciwną, że ingerencja Rosji w Syrii raczej zwiększy napływ Syryjczyków szczególnie.
No ale dla Federacji Rosyjskiej to nie jest żaden problem, bo Federacja Rosyjska od lat nie przyjmuje uchodźców.
Zmniejszy czy zwiększy liczbę?
Wydaje się, w tej chwili mi się wydaje, że nie wpłynie jak na krótkoterminowo, natomiast później może i zmniejszyć i zwiększyć w zależności od rozwoju sytuacji, a obawiam się, że jakieś jednoznaczne rozstrzygnięcie tej szali tutaj walk w Syrii, czy na korzyść obecnego reżimu, czy też jego przeciwników, no wtedy spowodowałoby, że część pokonanych będzie uciekać. Tam jedyną szansą byłby jakiś kompromis, który na dzisiaj wydaje się jednak science fiction.
No i drugie pytanie. Znowu powołam się na Timothy Snydera, który twierdzi, że właściwą intencją Putina, naczelną intencją Putina jest rozbicie Zachodu, a konkretnie rozbicie Unii Europejskiej. I to wiąże i z sytuacją, relacją pomiędzy tym, co dzieje się w Syrii, a tym, co dzieje się na Ukrainie, czy co może stać się na Ukrainie, jeżeli Europa ją odpuści. No i kontrowersjami w samej Unii Europejskiej. Poważne zagrożenie?
Bardzo poważne zagrożenie, ale chyba, no, chyba zgodzicie się państwo ze mną, że o to chodzi w wielkiej polityce, żeby wygrywać, a nie żeby zachowywać się fair. Putin nie zachowuje się fair, kopie po kostkach, ale wygrywa. A Unia Europejska jest podzielona, jest coraz słabsza.
Putin lubi grać silnymi, umawiać się silnymi. No,
czyli jeżeli
słabych specjalnie
jeżeli
nie
my
ceni.
Silni nie będziemy, jeżeli nasi rządzący, mówię Unii Europejskiej czy Zachodu, nie zdiagnozują poprawnie sytuacji, to może być źle. Dziękuję bardzo moimi gośćmi, gośćmi państwa. W Donbasie był Piotr Andrusieczko, a w Poznaniu profesor Marek Figura i Tomek
Wisiewski. Dziękuję, mimo wszystko
dobrego
dnia.
Ja się nazywam Nina Nowakowska, audycję realizował Mariusz Siuda. Słyszymy się za tydzień.
To promocja. Radio Merkury Poznań prezentuje słuchowisko Kuby Kaprala pod tytułem Aparat.
No, mamo, znowu rozstawiasz te meble. Kiedyś ktoś się o to zabije.
A kto ma się zabić, jak nikt mnie nie odwiedza?
Mamo, przecież jestem u ciebie co chwilę. No, to pogadaliśmy, będę leciał. Pierogi, jak zwykle świetne, ukłony, całusy od Ireny. Cześć.
Premiera niedzielę po 22.
Autopromocja. Reklama.
Pegas, co ty robisz tej? Pegas, ty mi tu teraz nie prychaj, tylko bierz koszy, pakuj muszardy, majonezy, sosy i do ludzi z tym fruj. Jak to czemu? Demokracja jest, cudze chwalicie, swego nie znacie. Czekaj, te nowe musztardy weź. Paprykową, grillową, francuską. A wy państwo nie dajcie się wyrolować na swoim firtlu. Szukajcie pyszności Pegaza w swoich sklepach, bo warto. Ja wam to mówię. No.
Co to sąsiad z tym starym radiem przy ulicy wystaje?
Zaraz tu będzie.
Kto?
Nie kto, tylko co? Gratowóz.
I co ten gratowóz robi?
W wyznaczoną sobotę, czyli dzisiaj, w dzielnicy Nowe Miasto, między 8 a 16 zbiera zużyte urządzenia RTV i AGD. Trasę znalazłem na www.odpadypoznan.pl.
To lecę po stary telewizor. A jak nie zdążę?
To zawieź go na gratowisko przy ulicy 28 czerwca 284.